Jakub Szymczuk, autor książki pod tytułem Fotograf Prezydenta, która dosłownie od kilku dni jest już na rynku, miała kilka dni temu swoją premierę, jest porannym gościem Radia Rodzina. Dzień dobry, szczęść Boże, a właściwie cześć Kuba, bo nie będziemy udawać, że się nie znamy.
Dzień dobry, szczęść Boże, tak, znamy się.
No więc... dawnych czasów, ale właśnie jako ten, który ciebie zna z dawnych czasów, powiem ci, że mam trochę dla ciebie żal za tytuł tej książki, którą debiutujesz w świecie literatury. No bo Fotograf Prezydenta, to był aż tak ważny okres w twoim życiu?
No 7 lat pracy dla prezydenta, no przy historii Polski, to tak, można powiedzieć, że był ważny. Na pewno jest też najbardziej taki rozpoznawalny i taki zwraca uwagę, więc to jest też tytuł, jest też wynikiem po prostu jakiejś dyskusji nad tym, co bardziej zapadnie w pamięć i co bardziej przyciągnie.
Ja mówię, ten żal biorę w cudzysłów, bo właściwie tak, masz rację, sam decydujesz o tytułach swoich książek, ale mam takie wrażenie, jako ktoś, kto cię zna od lat i od lat obserwuje twoją karierę jako fotografa i te nagrody Grand Pressy i nagrody Kapuścińskiego i genialne zdjęcia, które obiegały i internet i media przez wiele lat. No właśnie, czy zgodzisz się ze mną, że największe sukcesy jako fotograf, jako fotoreporter, to miałeś właśnie zanim zostałeś fotografem osobistym prezydenta Andrzeja Dudy?
No w pewnym sensie tak. Natomiast no, praca w tej branży fotograficznej, praca fotografa prezydenta, no jest jakimś też takim zwieńczeniem kariery, co też no, z jednej strony brzmi fajnie, a z drugiej strony nie fajnie, bo mam dopiero 40 lat jeszcze bez miesiąca, więc no cóż, była to rzeczywiście pewna naturalna droga do tego punktu i to jest taki punkt zwrotny. No i też w tej książce tak trochę rozważam nad tą całą drogą i trochę pytam, co dalej. Tak to wygląda. Więc to jest w ogóle książka o całej drodze takiej fotograficznej i tym, jak człowiek dojrzewa w tej fotografii, jak dojrzewa też z historią Polski, z historią tych wszystkich wydarzeń, które miałem okazję fotografować, bo to się książka się zaczyna w momencie katastrofy smoleńskiej i tego, co się działo w Warszawie, jak to fotografowałem. No i później przechodziłem przez te wydarzenia, które właściwie teraz są dla nas bardzo istotne, czyli no, Majdan, kryzys uchodźczy na Lesbos, ten pierwszy eksodus uchodźczy, więc właściwie to są takie momenty, punkty zapalne, które do dzisiaj jakby są, no, kształtują naszą współczesną historię, naszą współczesną dyskusję publiczną nawet.
Wiem, że jedno twoje zdjęcie z tego okresu prezydenckiego podobno bardzo mocno zdenerwowało kanclerza Niemiec Olafa Scholza. Piszesz o tym w swojej książce też?
Tak, piszę. To, czy kanclerza Scholza bezpośrednio, tego nie wiem, natomiast na pewno ich protokół dyplomatyczny i szefostwo ich protokołu dyplomatycznego, ta sytuacja jest mocno, mocno opisana, bo udało mi się generalnie praca fotografa prezydenta jest tym, to różni od pracy fotografa prasowego, że fotograf prasowy generalnie dokumentuje jakąś rzeczywistość, ją opowiada swoją perspektywę. Fotograf prezydenta jest gdzieś fotografem, można powiedzieć, oficjalnym, czyli opowiada oficjalny przekaz państwa. I to był taki moment, kiedy naprawdę my wysyłaliśmy czołgi na Ukrainę, a w tym samym czasie Niemcy wysyłali hełmy. I bardzo nam zależało, żeby zdjęciem jakoś, bardzo mi zależało, żeby zdjęciem jakoś postarać się wycisnąć ten nasz przekaz, tak? Ten nasz przekaz na zachód. I zrobiłem takie zdjęcie, kiedy pan prezydent Duda w Iprumie, czyli w takim miejscu w trakcie szczytu Davos na zapleczu dość tak ostro gestykuluje z kanclerzem Niemiec. Mnie tam w ogóle nie powinno być w tym miejscu. Ja zrobiłem to zdjęcie. Wypuściliśmy to zdjęcie po konsultacji z jednym z ministrów. No i zdjęcie rzeczywiście też przy pomocy ukraińskich influencerów obiegło cały świat. Bo było takie dosyć, jest takie dosyć no mocne.
No, tam można odnieść wrażenie, że prezydent Duda na tym zdjęciu wręcz tak strofuje kanclerza Niemiec.
Tak. W pewnym sensie ja dokładnie nie wiem, bo nie słyszałem tej dyskusji, czy on go strofował, natomiast taki był generalnie przekaz państwa polskiego, tak? My przemawialiśmy do społeczeństwa niemieckiego, do klasy politycznej niemieckiej, żeby wreszcie wstali, żeby wreszcie się przyłączyli do wsparcia Ukrainy, wsparcia Polski też we wspieraniu tej Ukrainy. I że nie mogą tak siedzieć z założonymi rękami, bo to był, przypominam, sam początek tej wojny. Niemcy wtedy nie myśleli nawet o tym, żeby rezygnować z kontraktów gazowych czy węglowych z Rosji. Więc to zdjęcie było jakimś takim dosyć mocnym punktem nacisku też na opinię społeczną niemiecką. I to jest ciekawe, że ono bardzo mocno się rozeszło w niemieckich memach. Wtedy kanclerz Scholz miał dosyć duży problem polityczny, wewnętrzny. Więc to zdjęcie ich dotknęło i faktycznie szefowa protokołu dyplomatycznego niemieckiego, czy w ogóle ten protokół przy następnym spotkaniu, które fotografowałem, to był trójkąt weimarski, mocno skoncentrowały się na mnie i odczułem to, że to zdjęcie faktycznie zostało przez nich zauważone.
Skoncentrowali się na tobie, to znaczy uniemożliwiali ci za bardzo, nie wiem, dojście gdzieś, zrobienie dobrego zdjęcia, zajęcie dobrego miejsca?
Na początku, już na samym początku całego trójkątu weimarskiego zwracano na mnie uwagę. Jedna z pań właśnie z protokołu krzyczała, że nie mogę to fotografować, że mam wyjść, tak mocno się na mnie skupiła. A po całym dniu, który mocno jest rozpisany w książce, skończyło się to tym, że w trakcie oficjalnego obiadu, w którym też oficjalna delegacja i delegacja towarzysząca zawsze jest też częstowana obiadem, no taki jest po prostu protokół dyplomatyczny, gdzie funkcjonuje pełna symetria, czyli jak fotografka prezydenta Francji je posiłek i fotograf kanclerza je posiłek, no to fotograf prezydenta Polski też je posiłek. I to jest tak, kierowcy jedzą, to i tu kierowcy jedzą. Znaczy jest pełna symetria w dyplomacji, żeby tutaj nikt się nie czuł w żaden sposób niedowartościowany. No i byłem jedyną osobą, dla którego nie było winiety, nie było miejsca przy stole w restauracji, a było to w Monachium, więc w miejscu, gdzie to niemiecki MSZ organizował to przyjęcie. No,
a w dyplomacji nie ma przypadków to?
Raczej w dyplomacji nie ma przypadków, zwłaszcza, że no tak stanąłem na początku trochę zdziwiony, trochę taki smutny, no bo był cały dzień bez jedzenia. Natomiast jeden z pracowników naszego protokołu przyjechał do mnie, powiedział, że zaraz to załatwi i ewidentnie po drugiej stronie nie było zainteresowania, żeby zareagować. Więc przypuszczam, że nie był to błąd. Natomiast ja w tamtym momencie, kiedy do mnie dotarło, że to może być efekt tego mojego zdjęcia i w ogóle tego mojego jakby pokazywania tych spotkań, poczułem się naprawdę usatysfakcjonowany. No i przestałem być głodny.
Taki najlepszy komplement, jeśli chodzi o twoją pracę. Wrócimy jeszcze do tej pracy jako fotograf prezydenta. Natomiast miałem okazję obserwować ciebie i tu wrócę do tych naszych dawnych czasów, kiedy jako dziennikarze Gościa Niedzielnego zostaliśmy wysłani do Brazylii, żeby przygotować materiał o kościele w tym kraju i żeby relacjonować Światowe Dni Młodzieży z papieżem Franciszkiem. Nigdy o tym nie rozmawialiśmy. Wiesz, co mi najbardziej utkwiło w pamięci z tego wyjazdu? Kiedy poznawaliśmy życie w fawelach w Rio de Janeiro i razem z tobą objeżdżaliśmy te fawele w Rio de Janeiro i w pewnym momencie trafiliśmy na takich lokalnych, no nie wiem, trudno to nazwać, wataszków. To byli ludzie o wyglądzie bramkarzy z nocnych klubów, budzący przerażenie, zablokowali ulicę, grali sobie w karty na środku jezdni, nikt nie śmiał im w tym przeszkadzać, a ty wyjąłeś aparat i zacząłeś robić im zdjęcia i w pewnym momencie jeden z nich to zauważył i ruszył w naszym kierunku. Wiesz co, wtedy tak, serce zaczęło mi mocniej bić. Dobrze, że nasz kierowca odjechał odpowiednio wcześniej. Natomiast powiedz mi, jak się chce być dobrym fotografem, to trzeba mieć takie ryzyko we krwi?
Trudno powiedzieć. Znaczy, na pewno jak się chce fotografować fawelę i jakoś je pokazać, to tak. Bo są to najbezpieczniejsze miejsca na świecie, te fawele brazylijskie czy argentyńskie, więc tutaj na pewno tak, no jest oczywiście bardzo dużo różnych nurtów fotografii, więc to nie jest tak, że jest to tylko dziedzina dla takich ludzi, którzy lubią ryzyko, bo nawet chyba bym nie nazwał tego odwagą, bo odwaga może mieć, że tak powiem, dużą domieszkę odpowiedzialności tutaj w tym kontekście, mam wrażenie, że tak było. Natomiast no, mieliśmy dużo szczęścia, że to się tak skończyło. No więc nie, to wszystko zależy. No faktycznie, jeżeli się fotografuje fawelę, chce się pokazać dobrze, no bo w fawelach jednak większość życia kształtują te gangi, mafie, no to warto je pokazać, no a jak już je pokazać trzeba, więc to wszystko zależy od tego, kto jakie ma założenia.
No to nie tylko fawele, bo też wtedy w Brazylii, i znowu zapytam się, czy pamiętasz, jak sforsowałeś wszystkich ochroniarzy, łącznie z ochroną prezydencką w Brazylii, żeby zrobić zdjęcie papieża Franciszka, który wyjeżdżał spod Pałacu Prezydenckiego. A ty, przepraszam bardzo, ale wsunąłeś obiektyw przez otwarte okno papieskiego samochodu. Normalny człowiek się tam nie pcha, bo wie, że zaraz go powalą na ziemię, zaraz mu coś zrobią. Dalej to w tobie jest, taka niespokojna dusza?
Myślę, że tak. To było rzeczywiście jakieś takie, jak pamiętam, to przez mgłę, ale faktycznie jakimiś osiedlami się tam przedzierałem potem z jakimiś dziennikarzami lokalnymi, akredytowanymi, a bez akredytacji, faktycznie udało się dojść do samego papieża. To też bardzo dokładnie tą całą historię opisuje w książce i też to, że papież trochę spowolnił ten swój samochód, uchyliło się okno, mnie pobłogosławił. Ja zrobiłem tego zdjęcie, więc to jest bardzo ciekawa historia, ale faktycznie to są takie momenty, kiedy po prostu człowiek się rzuca w taki wir i ten wir go wciąga i potem się tylko tym żaglem steruje tak, żeby dopłynąć do celu. I tak to trochę wyglądało. Tak to zapamiętałem, że to był jakiś taki po prostu zbieg różnych czynników, którym jedynie trochę może pomagałem.
Wtedy byłeś, że tak powiem, jeszcze kawalerem, więc rzeczywiście ryzykowałeś. Czy teraz, kiedy już jesteś mężem, ojcem, trochę ci przeszło to? Już się uspokoiłeś? Czy dalej jeszcze jest w tobie ta pogoń za tym dobrym zdjęciem? Dalej jest w tobie to chęć do ryzyka? Czy w ogóle trochę takie chyba zapomnienie o tym, że coś ci może grozić w tym momencie?
To jest tak, że to jest... Czuję, że warto, jak czuję, że muszę, że to jest potrzebne, to coś takiego się budzi. No i też trochę było tego dowodem tego było to zdjęcie właśnie kanclerza Niemiec, bo w tym miejscu nie była przewidziana moja obecność, a jednak jakoś tam się postarałem zaczaić, bo bardzo często te najlepsze sytuacje do sfotografowania są właśnie w takich miejscach, które nie są dostępne dla mediów, dla nikogo, a ja jako osobisty fotograf po prostu miałem do tych miejsc łatwiejszy dostęp. Więc jakby to cały czas trochę we mnie jest, ale to jest coś takiego, co ja nie budzę tego w sobie świadomie, tylko po prostu to się samo uruchamia i to jest jakiś taki gen związany też z moją przypadłością, z ADHD, który po prostu pod wpływem adrenaliny i różnych bodźców się aktywuje i wtedy człowiek ma jakąś taką, ciężko to nazwać, no jakiś taki... Taką dodatkowa predyspozycja właśnie do osiągania takich zwariowanych celów. Oczywiście nie za każdym razem, bo żeby nie było, udaje się te cele osiągnąć i nie za każdym razem w ogóle się udaje. To oczywiście widzimy to, co się udało, a tych dziesiątków razy, jak się nie udało, nie widzimy. Więc...
No tak. Wspomniałeś o krakowskim przedmieściu, o swojej obecności na krakowskim przedmieściu po katastrofie smoleńskiej. Popraw mnie, jeśli się mylę, ale był taki moment, że byłeś jedynym dziennikarzem, czy jedynym fotografem, który w pewnym momencie tam zaczął robić zdjęcia i to był ten moment, kiedy na krakowskie przedmieście przeniesiono krzyż zrobiony z puszek po piwie. Pamiętasz ten czas?
Tak, to był taki dosyć trudny moment, bo to był ten moment, kiedy ten cały posmoleński, ta jedność narodowa zaczęła się przeradzać w konflikt polityczny, zaczęło się społeczeństwo mocno dzielić wokół tego i w pewnym momencie pewne siły postanowiły mobilizować społeczeństwo wręcz do takiego wyśmiewania tego, co się dzieje, tej całej narodowej traumy, która tam powstała. No a z racji tego, że to bardzo było związane z symboliką katolicką, tak, bo ten cały krzyż, który był pod Pałacem Prezydenckim, ta dyskusja o pomnik, o zabieranie tego krzyża, ale nie zabieranie. No i była tam faktycznie grupka młodych ludzi, która regularnie się modliła. To był późny wieczór, więc nie byli ci tak zwani obrońcy krzyża, którzy też byli tacy bardzo, bardzo hałaśliwi, tylko to była właśnie taka... Po prostu przychodzili tam ludzie i się modlili. Z reguły starsi ludzie. No i faktycznie po jakiejś imprezie grupka młodych ludzi postanowiła zrobić krzyż z puszek, przyjść i zrobić sobie z tego happening.
A miałeś takie wrażenie, że w tym momencie już jakaś granica jest przekroczona. Ja cię znam, ja wiem, że jesteś człowiekiem wierzącym, ale też wiem, że z szacunkiem podchodzisz do każdego człowieka. Tego, który nie wierzy, tego, który wierzy inaczej niż ty. Miałeś takie wrażenie, że tutaj pewne granice zostały już przekroczone?
Tak, no oczywiście tak. No, miałem zupełnie taką granicę, znaczy takie wrażenie. To właśnie ta scena, która się odegrała, no, wyglądała wręcz jak w pasji, tak, bo ten krzyż był przerzucany na stronę Pałacu Prezydenckiego. Tam Służba Ochrony Państwa, czy wtedy BOR, Biuro Ochrony Rządu, przerzucało go z powrotem, doszło do jakichś wyrywania. Jakieś imprezowicze z okolicznych klubów się nagle pojawili, ktoś pozował na tle tego krzyża, ktoś jakiś tam... Jakieś dziwne ruchy przy nim robił, robili sobie ludzie zdjęcia, śmiali się, pokazywali palcami, ja to wszystko fotografowałem, naprawdę czułem się jak w trakcie jakiejś pasji, gdzie nawet ten strażnik, który wyrzuca ten krzyż z powrotem, no, wyglądał jak Poncjusz Piłat, tak? Więc to było takie umywanie rąk.
Że nie chce mieć z tym nic wspólnego, tak?
Tak, tak, tak. No to było naprawdę takie biblijne i zakończyło się tym, że jeden z tych obrońców krzyża albo przechodniów, trudno mi powiedzieć, wziął ten krzyż, złamał go kolanem i rzucił pod śmietnikiem, tak, żeby przynajmniej w tym tłumie, który dziwnie się zachował, żeby no, trzeba było temu krzyżowi jakby odebrać formę krzyża, żeby to już przestało. I nagle jak ta forma krzyża została odebrana, ten krzyż został złamany, no to były takie po prostu dwie deski obklejone puszkami po piwie i mam właśnie takie zdjęcie, które leży pod śmietnikiem. No i tak się zakończyła historia tego symbolicznego dla mnie bardzo wydarzenia.
Mówiłeś mi też, pamiętam w czasie naszych rozmów w Brazylii, że ja zapamiętałem to zdanie dosyć mocno i jakoś ono we mnie bardzo często rezonuje, że jesteś dumny ze zdjęć, które opublikowałeś, które pokazałeś światu, które wygrywały konkursy, ale też, że jesteś dumny z tych zdjęć, których nie opublikowałeś. Dużo miałeś takich zdjęć, których nie zdecydowałeś się pokazać światu?
Nie, z reguły publikuję też zdjęcia. Znaczy, z reguły udaje się prędzej czy później publikować zdjęcia, te, które chciałbym pokazać światu. Tylko, że bardzo często już później, jak po danym wydarzeniu, one już tak nie cieszą się takim zainteresowaniem, ale są takie zdjęcia, które warto nawet po czasie pokazać, żeby że tak powiem, zapisać w historii pewien proces, który miał miejsce, zwłaszcza jeżeli miało się dostęp do danego wydarzenia, taki dosyć wąski.
Mówiłeś kiedyś, że najlepszy sprzęt fotograficzny, to taka rada dla tych, którzy dzisiaj, nie wiem, zaczynają przygodę z fotografią, to taki sprzęt, który aktualnie masz pod ręką, to prawda? Dalej podtrzymujesz tą zasadę?
Tak, tak, tak. Najlepszy aparat to taki, który się ma pod ręką, dlatego że czasami nie ma, chwile są bardzo ulotne. To są takie decydujące momenty, które trwają ułamki sekund i nie ma czasu się często co zastanawiać nad jakimś dobieraniem nie wiadomo jakie sprzętu, jeżeli coś jest tak ulotnego i tak delikatnego, to trzeba to łapać.
Kuba, zaczynaliśmy od książki Fotograf Prezydenta, jesteś jej autorem. I powiedz mi teraz tak szczerze, ta książka to jest zamknięcie jakiegoś rozdziału w twoim życiu?
Nie wiem, możliwe, że tak.
A jeśli tak, to jaki będzie następny rozdział? Co przed tobą? Jakie masz plany teraz, jeśli chodzi o twoje życie zawodowe?
Jakieś plany są, natomiast to jeszcze nie jest... No muszą, jakby kilka jest opcji, kilka dróg, ale to, na którą akurat uda się wpaść to i nią pójść, to jeszcze najbliższy czas pokaże.
No to życzę ci tego, żeby to były znowu tak dobre plany, jakie udało ci się realizować, zanim zostałeś też fotografem prezydenta, dlatego że mam takie wrażenie, nie wiem czy się ze mną zgodzi, że czasem twoje zdjęcia są bardziej znane niż ty. Na przykład to zdjęcie z procesji Bożego Ciała, kiedy procesja Bożego Ciała w Warszawie wchodzi na Plac Zbawiciela i zrobione zdjęcie z tęczą w tle i z ludźmi na pierwszym planie, którzy piją piwo czy rozmawiają sobie przy kawie, a między nimi idzie Pan Jezus z Najświętszym ksiądz z Najświętszym Sakramentem. Zdjęcie z Majdanu, które robiłeś. Czasami ludzie podawali sobie te zdjęcia, one były otwierane w milionach egzemplarzy czy w milionach odsłon, a tak naprawdę nikt nie kojarzył, że to Jakub Szymczuk jest tego autorem.
No to niestety jest jakiś taki ciężar, który się niesie jako fotograf w dzisiejszych czasach. Bo zdjęcie bardzo często się staje jakąś taką własnością zbiorową, jakimś zbiorowym symbolem. Natomiast, że tak powiem, ten cały backstage gdzieś tam, ten trud, ten autor, to nie jest tylko w przypadku moich zdjęć, ale w ogóle w tej branży, gdzieś tam jest to zapominane. No i bardzo często właśnie w wieku 40 lat człowiek się zastanawia, czy dalej to kontynuować to opowiadanie, bo brutalna rzeczywistość jest taka, że no, jest kredyt, jest rodzina i tak dalej. No nie przekłada się to specjalnie na jakiś taki kapitał, który się buduje, więc jest dużo poświęcenia, właściwie często ryzykuje się życiem, a no, poza satysfakcją wewnętrzną i dość wąskim relatywnie gronem ludzi, który kojarzy to, że się to zdjęcie zrobiło, że ta historia wokół tego, no to potem pozostaje jakby po prostu cieszenie się z tym, że to gdzieś jest. I tyle.
No mam nadzieję, że jeszcze się nieraz będziemy cieszyć zdjęciami, które gdzieś będą, a których ty będziesz autorem, bo wiem, że to są świetne zdjęcia. A gdyby ktoś chciał więcej się dowiedzieć o naszym dzisiejszym gościu, to zachęcamy do książki Fotograf Prezydenta, która, jak domyślam, przez internet można ją bez problemu nabyć.
Tak, na stronie www.wydawnictwoniebieskie.pl można kupić tą książkę. Ewentualnie przez moją stronę też szymtuk.pl, gdzie jest odnośnik.
Bardzo ci dziękuję i wszystkich zachęcamy do tego, żeby tę historię Jakuba Szymczuka poznawać. Mogę powiedzieć sam, że rzeczywiście część tej historii znam, ale z chęcią zapoznam się z całością. Jakub Szymczuk, fotoreporter, autor książki Fotograf Prezydenta. Przez 7 lat fotograf osobisty prezydenta Andrzeja Dudy był dzisiaj gościem Radia Rodzina. Bardzo dziękuję, dobrego dnia.
Dziękuję, wszystkiego dobrego.